Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Biskup Wiktor Skwort został nowym metropolitą katowickim.
O afrykańskich przeszkodach w ewangelizacji mówił papież biskupom z Angolii.
W Madrycie beatyfikowano Bożą Pielęgniarkę, siostrę Marię Katlinę Irgojen Etchegaray.
29 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity katowickiego złożoną ze względu na wiek przez 77-letniego arcybiskupa Damiana Zimonia. Na jego miejsce papież mianował dotychczasowego ordynariusza tarnowskiego biskupa Wiktora Skworca.
Nowy metropolita katowicki ma 63 lata i pochodzi z Rudy Śląskiej. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie został w 1973 roku wyświęcony na kapłana. Był m.in. sekretarzem biskupa Herberta Bednoża, kanclerzem kurii diecezjalnej i wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. W 1997 roku Jan Paweł II mianował księdza Skworca ordynariuszem tarnowskim.
W konferencji Episkopatu Polski biskup Skwort jest przewodniczącym komisji rewizyjnej oraz zespołu do spraw kontaktów z konferencją Episkopatu Niemiec. Niedawno zakończył 10-letnią pracę jako przewodniczący komisji do spraw misji. Przewodniczy też zespołowi do spraw finansów Kościelnej Komisji Konkordatowej. Jest ponadto członkiem Watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
Nowy metropolita katowicki podkreśla, że jego doświadczenie Kościoła wyniesione ze Śląska zostało ubogacone 14-letnią posługą biskupią w Tarnowie. Obecny powrót do Katowic to przede wszystkim spojrzenie na zmiany, jakie tam się dokonały i podjęcie wymogów związanych z nową ewangelizacją.
Idąc do Katowic, trzeba będzie się przypatrywać tej nowej rzeczywistości, wsłuchiwać się po to, żeby jeszcze lepiej służyć, żeby kontynuować to dzieło, które przez 27 lat prowadził mój wielki poprzednik, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. Ta nominacja właśnie zostaje wypowiedziana, ogłoszona w tygodniu misyjnym, bo to Kościół z natury swej jest misyjny i mówimy dzisiaj o nowej ewangelizacji. W tym sensie także archidiecezja katowicka to jest przestrzeń misyjna, bo trzeba dla Chrystusa każdego człowieka zdobywać i trzeba szukać nowych form dotarcia w tej rzeczywistości, którą by trzeba nazwać już postprzemysłową. Wiemy, że problemem dzisiaj w Kościele w Polsce to jest dotarcie na przykład do studentów. Trzeba pomyśleć o jakichś nowych formach, ale Śląsk ma wspaniałą tradycję, do której można by się odwoływać, można na tej tradycji budować. To jest tradycja ruchu Światło-Życie. To jest tradycja sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Właśnie powrót do ruchu Światło-Życie i jakaś mobilizacja młodego pokolenia przez ofertę uczestniczenia w różnych ruchach i stowarzyszeniach w Kościele, to jest właśnie pójście w tym dobrym kierunku rozwoju duszpasterstwa młodych ludzi.
Głoszenie Ewangelii to pierwszy, najbardziej specyficzny dar Kościoła dla mieszkańców Afryki. Stanowi bowiem zasadniczy czynnik rozwoju, przypomniał papież, przyjmując biskupów Angolii oraz wysp świętego Tomasza i Książęcej. Przybyli oni z wizytą ad limina apostolorum. Benedykt XVI podjął temat przeszkód, jakie w tych afrykańskich krajach utrudniają ewangelizację. Jako pierwszą wymienił liczne tam wśród katolików związki pozamałżeńskie. Wyraził uznanie tamtejszemu episkopatowi, który przyjął małżeństwo i rodzinę jako priorytety w swym programie duszpasterskim.
Pomagajcie małżeństwom osiągać ludzką i duchową dojrzałość konieczną do odpowiedzialnego podejmowania misji małżonków i rodziców. Druga przeszkoda w waszym dziele ewangelizacji to fakt, że serca ochrzczonych są jeszcze podzielone między chrześcijaństwem a tradycyjnymi religiami afrykańskimi. Strasznym tego skutkiem jest odpychanie czy wręcz zabijanie dzieci i starców fałszywie oskarżanych o czary. Pamiętając, że ludzkie życie jest święte, podnoście nadal głos w obronie tych ofiar. Jest to problem całego regionu. Wspólnoty kościelne dotknięte tym nieszczęściem winny więc razem podjąć wysiłek, by określić głębokie znaczenie takich praktyk oraz zagrożenia duszpasterskie i społeczne z nimi związane, proponując sposób ich ostatecznego wykorzenienia we współpracy z rządami i społeczeństwem świeckim. Na koniec wspomnę pozostałości mentalności szczepowej, odczuwalne w postawach wspólnot zamykających się w sobie i nie przyjmujących ludzi, którzy pochodzą z innych części kraju. W Kościele, jako nowej rodzinie wierzących w Chrystusa, nie ma miejsca na żadne podziały.
Papież wyraził uznanie biskupom, którzy zgodzili się pełnić misję pasterską poza granicami swej grupy regionalnej czy językowej. Dziękował też księżom wiernym, którzy ich przyjmują i wspomagają.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Hiszpańska zakonnica, nazywana popularnie Bożą Pielęgniarką, została ogłoszona błogosławioną. Siostra Maria Katlina Irgojene Czegeraj należała do zgromadzenia służebnic Maryi i zasłynęła z wielkiego oddania chorym. Liturgii beatyfikacyjnej w Madrycie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Była to pierwsza beatyfikacja w katedrze Almudena. Całe życie zakonne nowej błogosławionej związane było ze stolicą Hiszpanii.
Służę tylko, aby służyć. Taka była dewiza życiowa siostry Marii Kataliny. Stara się pomóc chorym, opuszczonym i rodzinom w potrzebie. Zawsze jest gotowa, radosna, cierpliwa i ofiarna. Nie zważając na ryzyko, opiekuje się i odwiedza w domach chorych na cholerę, tyfus i ospę. Robiła wszystko, aby ulżyć w cierpieniu fizycznym i duchowym. Dodawała otuchy i nadziei. Z tak wielką gotowością i serdecznością przychodziła na wezwania i potrzeby chorych, że wielu z nich uważało ją za kochającą matkę, a wiele rodzin traktowało ją jako idealną pielęgniarkę. Po 23 latach ofiarnego posługiwania chorym zapada na bolesną gruźlicę kości, która stopniowo uniemożliwia jej jakiekolwiek działanie. Czuję się zadowolona, że mogę naśladować Jezusa ukrzyżowanego, powtarzała często. Zmarła w Madrycie 10 października 1918 roku w opinii świętości. Wkrótce rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Długofalowa perspektywa polityki europejskiej konieczna jest do przezwyciężenia kryzysu. Taki tytuł nosi komunikat zakończonej wczoraj w Brukseli trzydniowej sesji plenarnej Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej. Była ona poświęcona kryzysowi finansowemu i przyszłości integracji naszego kontynentu. W obliczu kryzysu w strefie euro biskupi apelują do krajów Unii i ich obywateli, by powstrzymywali się od wzajemnych zarzutów. Trzeba natomiast wspólnie podjąć odpowiedzialność za znalezienie wyjścia.
Uczestnicy sesji plenarnej Komisji wysłuchali analiz ekspertów, które dotyczyły przyczyn gospodarczych i politycznych kryzysu zadłużeniowego w Europie. Są one natury strukturalnej i biorą się głównie z krótkoterminowych, często podejmowanych ze względów wyborczych, decyzji politycznych ostatnich dziesięcioleci. Czytamy dalej w komunikacie. W obecnej sytuacji Europejczycy winni być zjednoczeni i solidarni. Kryzys może stać się okazją do odnowy, ufają biskupi. Podkreślają konieczność działań długofalowych z myślą o dobru młodego pokolenia. Wyrażają przekonanie, że Kościół może być w europejskich społeczeństwach siłą spójną, niosącą nadzieję. Przypominają, że źródła obecnego kryzysu są głównie moralne i duchowe. Relatywizm moralny zagraża poczuciu odpowiedzialności.
Katolicy byli w XVIII wieku talibami swej doby, tak postrzegali ich wówczas ludzie, powiedział Radiu Watykańskiemu duchowy zwierzchnik Anglikanów arcybiskup Rowan Williams, uzasadniając ustanowienie obowiązującego do naszych czasów dyskryminacyjnego prawa, które uniemożliwia katolikowi bycie królem Anglii, a nawet jego małżonkiem. Wczoraj brytyjska wspólnota narodów zdecydowała się na pewną liberalizację tego przepisu. Odtąd brytyjski monarcha będzie mógł poślubić katolika, sam jednak nie będzie mógł być członkiem kościoła katolickiego. Pozostaje bowiem najwyższym zwierzchnikiem wspólnoty anglikańskiej.
Decyzja polityków przyjęta została z mieszanymi uczuciami. Katolicki prymas Anglii i Walii, arcybiskup Vincent Nichols, wyraził zadowolenie z tej decyzji, zaznaczając, że w pełni szanuje on rolę kościoła państwowego, czyli anglikańskiego. Natomiast prymas Szkocji, kardynał Keith O'Brien, wyraził nadzieję, że jest to pierwszy krok do całkowitego zniesienia dyskryminacji katolików w ustawie o dziedziczeniu tronu. Podobnego zdania jest też szkocki premier, który oświadczył, że czuje się głęboko zawiedziony jedynie połowicznym zniesieniem dyskryminacji. Na pewno dałoby się stworzyć odpowiednie mechanizmy prawne, które chroniłyby status kościoła anglikańskiego bez utrzymywania w mocy tego dyskryminacyjnego prawa, powiedział Alex Salmond.
Prymas wspólnoty anglikańskiej wskazuje natomiast na konkretne problemy, jakie wynikają z nowych regulacji. Na całkowite zniesienie dyskryminacji arcybiskup Rowan Williams nie daje katolikom większych szans.
Fakt, że monarcha może poślubić katolika, nie jest czymś, co spędza mi sens oczu. Prawdziwym problemem jest wychowanie następcy tronu w anglikańskim środowisku, mając na uwadze fakt, że będzie on najwyższym zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. Myślę, że trzeba to powiedzieć bardzo jasno. Dokąd monarcha jest głową naszego kościoła, musi być wychowywany w anglikańskim środowisku. Nie sądzę natomiast, by postulat ewentualnego pozbawienia monarchy zwierzchnictwa nad kościołem anglikańskim miał dziś wystarczające poparcie. Co innego sprawa małżeństwa z katolikiem. Opinia publiczna była temu przychylna, bo wyglądało to na zwykły problem sprawiedliwości i praw człowieka. Natomiast postulat pozbawienia monarchy zwierzchnictwa nad kościołem anglikańskim nie znajduje poparcia ani w opinii publicznej, ani w woli politycznej.
Katolicy w Azji będą odtąd nawracać już nie tylko na katolicyzm, lecz również na nowy styl życia, przyjazny dla środowiska, nacechowany prostotą i skromnością, zapowiedzieli przedstawiciele azjatyckich episkopatów. W tych dniach spotkali się oni w Bangkoku, aby debatować nad zmianami klimatycznymi. Ich skutki Azja odczuwa niekiedy bardzo dotkliwie w postaci kataklizmów, które, jak się przypuszcza, mogły być spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.
Kontynent ten jest też jednak głównym źródłem skażenia. Nowe potęgi gospodarcze, jak Chiny czy Indie, należą do światowej czołówki pod względem emisji gazów cieplarnianych. Co gorsza, w przeciwieństwie do krajów europejskich, nie ograniczają swych emisji, lecz szybko je zwiększają. W tym kontekście obradujący w Tajlandii przedstawiciele katolickich episkopatów zobowiązali się do zaangażowania poszczególnych kościołów lokalnych w krzewienie ekologicznego stylu życia. Będą też lobować u krajowych rządów, aby ochronę klimatu uznały za jeden ze swych priorytetów.
W północnym Wietnamie ruszyła akcja budowy i naprawy kościołów. Prowadzi je ksiądz Nguyen Dinh Den, proboszcz 2 parafii i 28 wspólnot filialnych. Przez ostatnie 3 lata oddał on do użytku 8 świątyń. W przyszłym roku powstaną 2 kolejne. Sytuacja lokalowa kościoła w tym regionie Wietnamu jest katastrofalna. Miejsc kultu jest mało, a wiejskie kaplice budowane w latach 80. z bambusa i liści nie nadają się już do użytku. Z konieczności wierni często muszą się gromadzić na liturgię w prywatnych mieszkaniach.
Od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji. To tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Spotkanie odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Upamiętnia ono osobę i dzieło świętego Eugeniusza de Mazenoda w 150. rocznicę śmierci założyciela oblatów.
W czasie otwarcia sesji ojciec prowincjał Ryszard Szmytki zachęcał do pogłębiania znajomości osoby świętego Eugeniusza.
Żył w burzliwym okresie historii Francji i Europy. Od świętego Eugeniusza pragniemy czerpać mądrość, jak żyć w naszych czasach.
W dalszej części konferencji ojciec Frank Santucci wskazał na sposób ewangelizacji, który wykorzystywał święty Eugeniusz.
Nowa ewangelizacja w życiu świętego Eugeniusza jest przeznaczona, by uczyć ludzi, kim jest Jezus Chrystus. Cała katecheza, kazania i ceremonie zmierzają do nawiązania kontaktu z osobą Jezusa Chrystusa.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy skupili się na doświadczeniu duchowości świętego Eugeniusza. Konferencja od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji kończy obchody 150. rocznicy śmierci świętego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Dla Radia Watykańskiego ojciec Błażej Mielcarek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.